Podczas piątkowej wizyty ministra inwestycji i rozwoju powiedział on, że Podlasie słabo wykorzystuje finansowe programy Unii Europejskiej. Rozgorzał na tym tle spór. Władze województwa twierdzą, że żadnej utraty pieniędzy unijnych nie będzie, a jeśli już, to kwoty będą niewielkie. Jakie są przyczyny tego, że tak słabo absorbujemy dotacje unijne? Kto jest winny powstania opóźnień i ewentualnej utraty europejskich środków? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Karol Tylenda, dyrektor biura senatora PiS Tadeusza Romańczuka.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Oraz Piotr Kusznieruk, zarząd wojewódzki SLD na Podlasiu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Posłowie wyjechali dzisiaj na posiedzenia komisji, bo rozpoczynają się jutro plenarne obrady Sejmu. Zatem dzisiaj w takim, a nie innym składzie witam panów. Zanim jednak porozmawiamy, to posłuchajmy rozmowy z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim. To ile pieniędzy dla województwa podlaskiego jest zagrożonych?
Bo to 106 milionów euro, z czego zagrożenie z tytułu tak zwanej zasady N+3, czyli takiej gilotyny, którą mamy ze strony Unii Europejskiej, to jest aż 50 milionów euro. To zagrożenie wynika z tego, że na koniec każdego roku każdy program operacyjny musi rozliczyć pewną pulę środków. Jeżeli nie rozliczy, to te pieniądze zostają w Brukseli. Proszę pamiętać, że wielkość tych środków rozliczonych przez województwo podlaskie w tej chwili bardzo niska, jest najniższa w całym kraju w odniesieniu do alokacji, którą województwo ma. To jest mniej niż 10% w stosunku do województwa opolskiego, to jest dwa razy mniej. Ale co ciekawe, że 7 lat temu, czyli w poprzedniej perspektywie finansowej, ta proporcja była zupełnie inna. Województwo podlaskie wtedy miało rozliczone prawie 4 razy więcej środków, aniżeli w tej perspektywie. Więc to jest trudno wytłumaczyć. Jedynie co możemy powiedzieć, że to jest po prostu mało sprawne zarządzanie tym programem.
Jest pytanie o diagnozę, przyczyny. Władze wojewódzkie mówią, że są kłopoty z VAT-em, jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Długo negocjowane były programy, zanim zaczęto je realizować. No i teraz trudno to wszystko nadrobić.
Są to oczywiście argumenty, które trzeba brać pod uwagę, dlatego że jeżeli mówimy o rozporządzeniach dotyczących tej perspektywy, to one zostały uchwalone 2 miesiące później, aniżeli w tamtej poprzedniej perspektywie. Negocjacje programów operacyjnych trwały faktycznie długo, trwały za długo. Ale to wcale nie oznacza, że część inwestycji nie można było wcześniej realizować. Ale niestety tego w programach regionalnych nie było. Niektóre inwestycje na poziomie krajowym już były od samego początku realizowane, na przykład inwestycje autostradowe. I w momencie, jeżeli ruszyły te programy, to od razu je można było pokazać. A niestety na poziomie regionalnym nic się nie działo. I dlatego później mieliśmy taką dziurę w roku 2016, w pierwszej połowie 2017 roku. I to miało swoje odzwierciedlenie nie tylko w słabym wykorzystaniu funduszy europejskich, ale niestety to się również przełożyło na procesy inwestycyjne, bo wtedy mieliśmy dołek. Pamiętamy, jak wtedy firmy budowlane mówiły, dajcie nam kontrakty.
Że brały wręcz o te kontrakty.
Oczywiście, a tego nie było. Szybciej udało nam się uruchomić te procesy w programach krajowych i widzimy, programy krajowe chodzą, my mówimy chodzą, ale są realizowane szybciej niż w poprzedniej perspektywie i szybciej niż programy regionalne, a programy regionalne chodzą zdecydowanie wolniej.
A nawet wykonawcy schodzą z placu budów.
No bo w tej chwili, kiedy nastąpiła koncentracja wszystkich zadań w krótkim okresie, czasu, bo niestety realizacja tych programów jest opóźniona, to automatycznie podaż dużej ilości projektów i dużej ilości przedsięwzięć na rynek powoduje, że zwiększa się popyt na pracę, na materiały. I niestety to rośnie. I to jest też ujemny skutek, bo to oznacza, że za te same pieniądze, które tutaj mamy wykonać bardzo ważne działania rozwojowe, jesteśmy w stanie niestety mniej zrealizować. Więc to jest kolejny negatywny efekt tego opóźnienia, co mamy. Ale jeszcze raz powtarzam, to co jest przykre, to przykre jest fakt, że województwo podlaskie, które jest jednym z najbiedniejszych w Polsce, jednym z najbiedniejszych w ogóle w Unii Europejskiej, bo należy do grona 20 najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. Województwo, które słabiej dogania Unię Europejską, bo średnio polskie regiony w latach 2008-16 zbliżyły się do średniej unijnej o 13 punktów procentowych, a województwo podlaskie tylko o 8%. Więc mówimy, województwo, które ma wyzwania, to nie wykorzystuje tej szansy. Jest niestety jednym, jak my to określamy, z tych maruderów, z tych regionów, które mają problemy z wykorzystaniem funduszy unijnych. Czyli mało skuteczna polityka rozwojowa, słabe wykorzystanie szans takich, jakim jest polityka spójności z funduszami europejskimi w regionie. Zachodnie.
W czym upatruje pan tę słabość? Z jakiego powodu?
Powody są takie same, wszystko jedno, czy weźmiemy pod uwagę sektor publiczny czy prywatny. No, jak to się mówi często, ryba psuje się od głowy, prawda? Czyli to zależy od osób, które zarządzają, od zarządzania, od jakości ludzi. Również od jakości instytucji, ale też ich sprawność zależy od tego, jakie osoby za to odpowiadają. I niestety nigdy to nie jest jedna osoba, to jest zawsze zespół. Zespół osób, które za to odpowiada. I takie problemy zdarzają się w każdej instytucji, czy to prywatnej, czy publicznej. Ale niestety nie wyciągano do tej pory żadnych wniosków.
Czy można nadrobić wszystko? Czy te pieniądze uda się ocalić i w jaki sposób?
Pokazaliśmy na poziomie rządowym, że można sprawniej zarządzać państwem. Otóż potencjał polskiej gospodarki zazwyczaj się ocenia na 3 punkty procentowe PKB. Czyli jak się nic nie dzieje w polskiej gospodarce, ani pozytywnego, ani negatywnego, to o tyle gospodarka powinna rosnąć. I faktycznie, jeżeli spojrzymy w ostatnie lata, to w latach 2008-16 ten wzrost gospodarczy wynosił 3,2%. W podlaskim niestety był wolniejszy, 2,4%. Ale to dygresja przy okazji. Natomiast w tej chwili polska gospodarka rozwija się w tempie 5% PKB. Mamy najniższe bezrobocie, mamy największe zaufanie społeczeństwa, więc pokazaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, że potrafimy zarządzać krajem i mamy zarówno dobre efekty gospodarcze i społeczne, bo te pożytki płynące z rozwoju gospodarczego potrafimy przekazywać dla społeczeństwa. I bardzo chcielibyśmy, żeby tak samo było na poziomie regionalnym, na poziomie lokalnym. Bo nasz model rozwoju naszego kraju to jest model zrównoważony. Chcemy, żeby z rozwoju korzystały wszystkie grupy społeczne i wszystkie regiony, czyli mówimy o rozwoju zrównoważonym. Dlatego naszą troską jest to, żeby każdy region wykorzystywał swoje szanse, również tutaj Podlasie. Ale widzimy, że te efekty są dosyć marne.
Powtórzę pytanie. Co zrobić, żeby te 106 milionów euro zostało na Podlasiu?
To niestety trzeba po pierwsze przyspieszyć tempo realizacji programu, tak żeby żadno z tych euro nie przepadło. A szczególnie dla mnie to są ważne wykorzystanie tych środków związanych z zasadą N+3. Dlatego, że tych pieniędzy, czyli tych 50 milionów euro w przypadku Podlasia, ja niestety nie jestem w stanie wykorzystać na coś innego, nie mogę ich nigdzie przesunąć. One zostają w Brukseli. Z tymi pozostałymi środkami to jest troszkę bezpiecznie, bo jeżeli region ich nie wykorzysta, to ja nie pozwolę, żeby one wróciły do Brukseli, tylko będę się starał je przesunąć albo do innego regionu, który dobrze wydaje pieniądze, albo do programu krajowego, który też nie ma problemu z wydawaniem pieniędzy, więc nie mogę pozwolić, żeby one przepadły. Ale to jest bardzo niedobre dla regionu, bo te pieniądze, te euro powinny zostać w danym regionie, a nie być przesuwane do innego programu operacyjnego. Więc trzeba zwiększyć tempo, również trzeba patrzeć na osiąganie tych efektów, na te wskaźniki, nie tylko ilościowe, ale jakościowe, bo one decydują o tym, czy rezerwa wykonania zostanie w tym programie i jeżeli ona nie zostanie zrealizowana, czy pieniądze trzeba będzie przesuwać. A czasu jest naprawdę niewiele.
Czyli ponad 1 000 000 euro od poniedziałku województwo podlaskie musi codziennie wydać, żeby się zmieścić w tych ponad 106 milionach.
Tak, nie tylko wydać, ale rozliczyć. Mieć faktury, przejrzeć te faktury, czy one są w porządku, czy one odpowiadają temu, na co były przekazane. Mówimy, że jeszcze trzeba zweryfikować, poświadczyć. To poświadczenie to jest certyfikacja i dopiero one muszą być przekazane do Brukseli. I wtedy uznajemy, że te pieniądze będą rozliczone. Faktem jest, że ta perspektywa jest trudniejsza niż poprzednia perspektywa. Pewnie nikt by się tym nie interesował, gdyby nie wybory, bo o tych mankamentach, o tych problemach ja mówię od prawie 3 lat. Już mało kto pamięta, że 3 lata temu, kiedy obejmowaliśmy stery władzy, to Polska była na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Nasze środki rozliczone z Komisją Europejską w połowie listopada 2015 roku opiewały na kwotę 0 euro. Tak niestety wtedy było, byliśmy na ostatnim miejscu, a w tej chwili jesteśmy liderem. Ale wśród tych programów regionalnych trzeba wyraźnie powiedzieć, że są regiony, które mają efekty w postaci zaawansowania danego programu, podpisanych umów, rozliczanych kwot, jeszcze lepsze aniżeli programy krajowe, takie jak pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie. Więc to nie jest tak równo, czyli wśród regionów mamy zdecydowanych liderów, lepszych nawet aniżeli właśnie programy krajowe i mamy maruderów, takich jak niestety Podlasie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. To są niestety ci najwięksi maruderzy.
Rozmawiałem z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim. Przypomnę, w studiu Karol Tylenda, dyrektor biura senatora PiS Tadeusza Romańczuka oraz Piotr Kusznieruk, zarząd wojewódzki SLD na Podlasiu. Czy stracimy te pieniądze? Dlaczego teraz jest tak słabo z ich wydawaniem?
Znaczy, obyśmy nie stracili, bo tak tutaj, jak minister Kwieciński zaznaczył przed paroma dniami, jesteśmy tym najuboższym regionem i każdą złotówkę powinniśmy i szanować i na pewno nie pozwolić jej utracić. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że w latach...
Ale też chciałem przypomnieć taką uwagę, którą poczyniłem w rozmowie, że 1 000 000 euro codziennie. 1 000 000 euro to prawie 5 milionów złotych codziennie trzeba wydać.
Nie no, panie rektorze, jakby mówmy realnie, jest to niemożliwe do wydania. Milion euro. No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że może jeszcze ponegocjujemy jakieś tam warunki, czy też nastąpi jakieś ostre przyspieszenie w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast ja myślę, że ten problem zaczął się kilka lat temu. Jednak z całym szacunkiem do obecnego pana marszałka Leszczyńskiego, on nie czuje tego. Po prostu problem z tym, że jakby nie ma takiego wyczucia i takiego mocnego położenia akcentu właśnie na wydawanie tych środków. Ja chciałem tylko państwu przypomnieć, że w latach 2002-2008 ja osobiście zajmowałem się dyspozycją środków unijnych, czy tam powiedzmy podziałem tych środków i byliśmy zdecydowanym liderem. Byliśmy wtedy na pierwszym miejscu i dzięki temu to nie zastanawialiśmy, czy nie stracimy pieniędzy, tylko wręcz żeśmy otrzymywali bonusy z tego tytułu, bo wiem, że na ameliorację tam poszło około 28 milionów dodatkowych pieniędzy.
No, było taką tajemnicą Poliszynela w urzędzie wtedy, że jak wykorzystamy te pieniądze, które mamy w tej kopercie wojewódzkiej, to dostaniemy dodatkowe. I każdy ścigał się w tym, żeby jak najwięcej dostać tych dodatkowych.
To może nawet nie była tajemnica, bo tak naprawdę to żeśmy od tych maruderów po prostu te pieniądze pozabierali tam, gdzie mieliśmy potworzone listy rezerwowe, nie baliśmy się podejmować decyzji, ale ja chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że było, zarządzanie środkami było jasne i przejrzyste. Był członek zarządu odpowiedzialny Karol Tylenda, był Departament Środków Unijnych, gdzie pan Ołdakowski doskonale sobie radził i jakby ta odpowiedzialność była jasna. Natomiast dzisiaj no, niestety namnożono tam rzesze urzędników zrobiono, podzielono te departamenty. Ja twierdzę, że ciągle w złej wierze tylko po to, żeby potworzyć dyrektorskie stanowisko.
Czyli rozmyta odpowiedzialność.
Tak, rozmyta odpowiedzialność. Do tego dochodzi niekompetencja jednak urzędników, którzy się tymi środkami zajmują. I mamy tego pokłosia. Z trzeciej strony brak nadzoru nad pieniędzmi.
Panie Karolu, ale w to nie jestem w stanie uwierzyć, skoro były jeszcze środki przedakcesyjne. Pierwsza perspektywa, druga perspektywa, to był czas na przygotowanie ludzi w sposób znakomity.
No ale ci dobrzy zostali pozwalniani i to jest ten problem.
Posłuchajmy teraz Piotra Kusznieruka, pana diagnoza.
Z pewnością bałagan organizacyjny utrudnił procedury przy składaniu wniosków i w dużej części też pewnie w niektórych przypadkach też zniechęcił do składania tych wniosków. Otóż w tej perspektywie finansowej w wielu programach operacyjnych niestety ilość wkładanych środków przez inwestorów w stosunku do dotacji Unii Europejskiej jest większa i ta proporcja wygląda mniej atrakcyjnie w tym zakresie. Procedury związane z dotacjami Unii Europejskiej są, no, że tak powiem, dosyć skomplikowane, więc część osób nie korzysta. Ale co minister powiedział, jak gdyby bardzo istotnego. Po pierwsze, prawda znajduje się po środku gdzieś tam, bo mówimy o 100 milionach, mamy jeszcze jakiś tam okres na złożenie
tam jest
tych wniosków.
Podział, bo część środków no, będzie
całkowicie przepada, część
nie, no, perspektywa środków, N+3 i tutaj, tak jak pan minister powiedział, co roku jest odcinany kawałek.
Możemy stracić.
Tutaj jeszcze
to jako stracić, nie tylko jako województwo, ale jako Polska.
Jako Polska, tak, no ale to, co ja podkreślam, że ten bałagan organizacyjny i nonszalancja ewidentnie jest tutaj. I ten niejasny system przydzielania środków albo zbyt dużo miejsc, w których się składa te wnioski i podejmuje decyzje, zaczyna wyglądać słabo. Szkoda, że dotyczy to, że tak powiem, naszego województwa, biednego województwa. Niestety te środki w kolejnych perspektywach finansowych dla nas, dla Polski będą maleć, jeżeli to się będzie powtarzało, bo już widać przycinanie tych środków. Jeszcze dostajemy te środki w miarę dużym strumieniem, ale myślę, że po zakończeniu też tej perspektywy finansowej, to niektóre regiony tych środków nie dostaną. Pewnie Podlasie jako najuboższy region będzie jeszcze te pieniądze dostawało. Z drugiej strony...
No ale jeśli będziemy pokazywali, że tak słabo je wykorzystujemy, mimo swojej ułomności i biedy, to też nie będą chcieli dać pieniędzy. No
tak,
bo,
ale
bo
to ja się zgadzam, przecież że bałagan organizacyjny przekłada się na bałagan też w zarządzaniu województwem dotyczącym chociażby zatwierdzania sprawozdań finansowych czy innych rzeczy. No to tutaj ten ostatni okres niejasności przekłada się między innymi na pieniądze unijne, więc żal, że to po prostu przepada, żal, że jest niejasno zarządzane. Należy to po prostu naprawić. Myślę, że już w kolejnej kadencji samorządowej, bo w tej to się nic już nie da wyprowadzić.
Czy jednak, bo przypomnę tutaj, codziennie powinniśmy wykorzystać ten 1 000 000 euro, czy uda się to i co zrobić, żeby nadrobić ten stracony czas i żeby nie oddać pieniędzy, ale o tym za chwilę. To czy uda się to nadrobić? Czy jest jakakolwiek szansa? Czy już możemy z góry stwierdzić, że no przynajmniej połowę tych pieniędzy, czyli tych 106 milionów euro utracimy? Pytam panów, no z jednej strony pan Karol jest człowiekiem, który wydawał te unijne pieniądze, ale z drugiej strony pytam menedżera. Panie Piotrze, jak pan
uważa? Osobiście
uważam,
że niestety wiele się nad tym nie da zrobić, dlatego że dzisiaj samorządowcy w dużej części są zajęci kampanią wyborczą, a nie wydawaniem tych pieniędzy. W ostatnim okresie czasu, kiedy zostaną wybrani albo nie zostaną wybrani, no sprawy będą miały trochę wolniejszy bieg. Niestety składa się to na zakończenie pewnego cyklu rozliczeniowego i myślę, że jakaś część pieniędzy, bo nie powiem, że wszystkie, które tu wymienił pan minister, niestety zostanie jakoś zaprzepaszczona, tak? Kwestia tylko na tym etapie niwelowania generalnie strat.
Czyli ewentualnie możemy zagrać z ministrem. Wykorzystujemy te 50, które pójdą do Brukseli i nie da się już odzyskać tych pieniędzy i to powinno być takim celem głównym, a te 58 czy tam 56 wykorzystamy w innym układzie. Może uda się gdzieś przesunąć. Z POIŚ-u weźmiemy na pewne rzeczy do inwestycji w województwie. Czy da się to jakoś ładnie rozegrać?
Nie, drodzy państwo, panie redaktorze, pan tutaj kalambury nam układa takie. Myślę, że nie chodzi, bo to POIŚ tak, tylko
panie
że...
Panie Karolu, możemy się umówić z panem ministrem, że przesuwamy te 56 milionów do POIŚ-u, czyli programu...
Ale to tak nie chodzi, żeby się umawiamy z panem ministrem. Koperty wszystkie zatrudnia, są co najmniej pół roku trwa, żeby ewentualnie jakichś przesunięć dokonać, bo to wszystko zatwierdza niestety albo istety Bruksela. Natomiast informuję, że też jakby i POIŚ i wszystkie inne programy kończą się w tym samym okresie, bo to jest ta perspektywa, gdzie świętą datą jest 2020 rok i koniec. Natomiast ja liczę na jedno, że władze w tym województwie po wyborach się zmienią i będzie jakby większe zrozumienie, czy też takie spojrzenie szersze na środki unijne, które trzeba wydać. Jeszcze te straty, znaczy ja twierdzę, że to przy sprawnym i skutecznym zarządzaniu, takim no, na granicy trochę bym powiedział, sfalandyzowaniu niektórych rzeczy, niestety dałoby się, no taka prawda, szczera wypowiedź, dałoby się wykorzystać. Natomiast musi być, mówię, odwaga, no i to czego teraz nie rozumiem, no przywiązanie zupełnie tylko do tych dróg. No.
Czyli taki zegar powinien w urzędzie wisieć, jak dochodzi do miliona, to udany dzień,
tak
jak, znaczy przekroczyło milion, udany dzień, jak jest poniżej, to jest minus.
Tak jest. Taki time over. Natomiast wracając, niestety w ostatnim roku, ja będąc radnym sejmiku, obserwuję taką jedną prawidłowość, że tam jest za mało pracy zarządu głównie. No to mówię, jak się odda wszystko urzędnikom, to wiadomo, każdy urzędnik jak ma czymś zaryzykować, to woli powiedzmy iść na zwolnienie lekarskie czy na urlop, niż czymkolwiek zaryzykować. Być może słusznie, no nie, ludzie nie zarabiają aż takich pieniędzy, żeby mieli
nie, no,
ryzyka
urzędnik
podejmować.
Nie jest to ryzyka, urzędnik jest od wykonywania
natomiast
zadań.
Zarządu województwa w tej chwili zarząd województwa z niewielkimi w nim
wyjątkami. wyjątkami.
Wyjątkami, tak jest. No niestety takiego ryzyka nie podejmuje. Są to tacy trochę technokraci. Jakiegoś takiego gospodarczego spojrzenia nie ma. Szczególnie no marszałek nie potrafi wykreować jakby takiego spojrzenia szerszego poza te papierki przysłowiowe na biurku.
To na co by pan jeszcze wydał poza tymi drogami? No, bo
no na pewno służba zdrowia. Na pewno służba zdrowia jest niedofinansowana i tutaj trzeba było mocno
inwestycje
zainwestować.
Inwestycje dla seniorów i tak dalej.
Tak jest. Myślę, że...
Zna pan kontrakt dla województwa, zna pan te wszystkie programy strategiczne, na których celach się skupić, żeby maksymalnie wydać pieniądze.
W tej chwili myślę, że jest dużo środków w stanie zaabsorbować, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, służba zdrowia. Mają doskonałe projekty i też potrzeby są duże. To by poszło. Drogi obawiam się, że kłopotów ciąg dalszy będzie.
No, za
tak
mało
jak widzimy.
Wykonawców, za mało pracowników, za mało materiału.
Ja powiem to, zanim oddam głosu, tylko jedno zdanie chcę powiedzieć. Po prostu zarząd obecny przekombinował, jeżeli chodzi o drogi. Chcieli zrobić w roku wyborczym wielkie, wielkie otwarcia, powiedzmy, bo oni się lubują w tym, że tam kiedyś...
O, to każda jedne...
Nie, panie doktorze, tego nie było. U nas jeździł jeden członek zarządu na otwarcie, tu w tej chwili jeździ 3, 4 albo 5. Ostatnio nawet gdzieś tam nożyczek zabrakło dla pana Stefana, żeby przeciął wstęgę. I myślę, że tu jakby niestety to też spowodowało ten ostatni rok właśnie takiego trochę lajtowego traktowania właśnie, jeżeli chodzi o środki, bo tak naprawdę to wszystko, co województwo ma, to te pieniądze. I to powinno się nad tym tylko skupić, bo te pieniądze dają tego, powiedzmy, kopa takiego gospodarczego i też być może przekroczymy ten szklany sufit, o którym mówił minister, te 2,2-2,4 PKB. No bo, a ja powiem więcej. Jeszcze na przykład rozmawiając w zeszłym tygodniu z przedstawicielami NCBiR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Podlasie ma wykorzystane tylko 5% możliwości, które możemy warszawsko wykorzystać.
To znaczy tutaj ja się nie zgadzam.
To jest ten worek, z którego mogliśmy jeszcze zaczerpnąć.
Ale to są jak gdyby skomplikowane sprawy. To znaczy...
Ale dające rozwój, to jest rzeczywiste.
Ja rozumiem, ale chciałem jeszcze tylko pewne rzeczy uszczegółowić w tym zakresie. Inwestycje drogowe są to inwestycje długoplanowe, więc szybko wydać pieniądze w inwestycje drogowe niemożliwe jest, bo to są... prace, projekty, wykup ziemi, infrastruktura ta terenowa.
Ale w większości budowano po starych przebiegach. To,
ale załóżmy,
budowują.
Że jeszcze po starych przebiegach.
Pozwolenie środowiskowe takie.
Musimy intensywnie i szybko wydawać pieniądze, no to należałoby po prostu na przykład na nowoczesne wyposażenie, sprzęt medyczny, infrastrukturę medyczną. To najłatwiej jest zrobić.
Przedsiębiorcą być może.
Jeśli chodzi o NCBiR i projekty naukowo-badawcze z racji jak gdyby działalności tej pozaregionalnej. Uczestniczę w takim projekcie i podstawowym problemem jest wkład własny środków. Mimo, że województwo podlaskie dostaje 85% dotacji, jeśli chodzi o...
To nie stać nas również na te 15%.
Bo jesteśmy najbiedniejszym regionem w Europie.
No ale jak stać nas na 25% w drogi i jeszcze powiedzmy podpisywanie
My mówimy o przedsiębiorcach, a tu mówimy o województwie. 25% w drogi, województwo występuje do banku, dostaje kredyt rewolwingowy, dajemy sobie radę i jakoś finansujemy to województwo. Mówimy o przedsiębiorcy, który składa wniosek na załóżmy 20-25 milionów złotych na bardzo nowoczesne, na przykład centrum medyczne w tym zakresie. Musi w związku z tym przy tej kwocie zapewnić 7-8 milionów zabezpieczenia wkładu własnego w tym zakresie. Bardzo mało przedsiębiorstw w województwie podlaskim dysponuje taką zdolnością i
mamy Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, która wspiera, to możemy przesunąć z tego wojewódzkiego, żeby było na zabezpieczenie wkładów.
Ale powiem w ten sposób, jeżeli podzielimy te pieniądze na małe projekty, takie po 700 tysięcy, po 800, startupy w ogóle się utrzymują krótkotrwale i nie mają trwałej infrastruktury. Ja mówię na przykład o projekcie takim, w którym na przykład uczelnia, którą kieruję, złożyła wniosek w Ministerstwie Rozwoju. Chodzi o nowoczesny szpital razem z białostocką firmą, która zajmuje się produkcją implantów. Jeśli chodzi o wstawianie i usuwanie implantów stawowych, w tym zakresie. Projekt ma jakąś wielkość, jest znaczącą infrastrukturą, natomiast podstawowym problemem jest zabezpieczenie.
Nie, dlatego mówię o przesunięciu z tych pieniędzy, które możemy utracić, tych 50 milionów, na właśnie Podlaski Fundusz Rozwoju Regionalnego, po to, żeby było z czego wesprzeć przedsiębiorców.
I wtedy, ale to jest też proces długotrwały.
Ale to jest proces długotrwały.
Nie jest takie proste. Tam, jeżeli chodzi o...
W związku z tym minister Kowalczyk mówi, że najbiedniejsze...
Strasznie panowie są pesymistyczni.
Nie, ale do pesymiści to dobrze poinformowani optymiści, panie redaktorze.
Nie, ale...
Staram się, wymyślam, żeby te pieniądze zostały wykorzystane.
Ale fundacja i tak ma dużo pieniędzy.
Ale proszę jak gdyby zwrócić uwagę, że dlaczego region jest najbiedniejszy? Dlatego, że mamy... Nie chcę krytykować przedsiębiorców, ale dlatego, że mamy mało nowoczesnych przedsiębiorstw i te przedsiębiorstwa nie są nowoczesne i nie są zbyt dochodowe. W związku z tym ludzie zarabiają mniej, w związku z tym mniej eksportujemy, w związku z tym mamy niższą jak gdyby stopę życiową i to się przekłada. Dlaczego inne województwa są bogatsze? Dlatego, że są poważne przedsiębiorstwa, które po prostu się rozwijają i napędzają gospodarkę, napędzają życie obywateli. My mamy gorzej. Jesteśmy w 20 najbiedniejszych regionów, dlatego, że tych przedsiębiorstw, nawet jeżeli są nowoczesne, są innowacyjne, to ich po prostu jest za mało w przeliczeniu na 1000 obywateli albo w przeliczeniu na 10 tysięcy.
No ale mamy specyficzny, panie Piotrze, mamy też specyficzny region. Region
zgadzam się z tym, ale problem powinien się sprowadzać...
90% białostockich maturzystów wyjeżdżających na studia do Warszawy. To są wyzwania, którymi musimy podołać. No, jeśli teraz te 106 milionów wsadzimy nie wiadomo gdzie, znaczy utracimy, no to kolejna rzesza ludzi wyemigruje stąd i nie będzie nas 1 150 000, tylko 1 000 000.
Ale ja chciałem zwrócić uwagę, że na przykład w województwie podlaskim zupełnie zapomniano o czymś takim, jak problem aktywnego budowania stałych, długotrwałych miejsc pracy w nowoczesnej jak gdyby infrastrukturze gospodarczej. Na to w zasadzie się nie wydaje pieniędzy.
No jest fajny pomysł, nazywa się Krzemowa Puszcza. Z inicjatywą wyszli ludzie z branży IT, z firm, które tutaj funkcjonują, małych, dużych, większych, największych i tak dalej, i tak dalej. No skoro mamy te problemy z tymi pieniędzmi, no to wrzućmy w tę Krzemową Puszczę i zbudujmy taką Silicon Valley, no,
Silicon to się Woods. Nie sprawdza w dużej części. Dlatego, że tworzenie chociażby różnego rodzaju inkubatorów czy centrów multimedialnych, które były tworzone, że tak powiem, w kraju, stworzyło, że tak powiem, pewną ilość miejsc na tworzenie startupów. Tak? One zaczęły się, te startupy, rozwijać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, wszyscy mówią o startupach, ale przeżywa 7%. A de facto jest jeszcze bardzo istotna rzecz. Te startupy tworzą jakąś wartość dodaną, tworzą zatrudnienie. Być może ktoś po jednym startupie otworzy drugi czy kolejny startup. Natomiast te startupy nie tworzą stabilnego środowiska, jeśli chodzi o zatrudnienie.
Myślę o centrach obliczeniowych, myślę o centrach projektowych. Skoro białostockie firmy otwierają swoje oddziały w Azji, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Europie Zachodniej, nawet w Londynie, no to w takie rzeczy powinniśmy błyskawicznie wchodzić, zacząć inwestować, żeby te pieniądze wykorzystywać, no i przede wszystkim pchnąć rozwój województwa.
Tak. Ale to, tak jak powiedziałem na początku, trzeba mieć trochę inne spojrzenie. Inwestycja w ludzi, w trwałe miejsca pracy, to co kolega Piotr mówił, w drogi przy okazji. Natomiast jeżeli się odwraca, że tak powiem, pewną hierarchię wartości, no to mamy co mamy, bo tak jak powiedziałem, rzeczywiście środki są może i trudne z NCBR-u do wzięcia, ale są to tak naprawdę, to jest 50 milionów, do 50 milionów euro i do 85% dotacji. Czyli można tak naprawdę za 240 milionów zrobić cały projekt. I ja też nie do końca się z tym zgodzę, że gdzie te kolejne pieniądze. Bank Gospodarstwa Krajowego ma środki, jeżeli jest dobrze napisany biznesplan, jeżeli jest dobrze inwestycja przygotowana, myślę, że nie ma problemu tutaj z pozyskaniem tych środków. Natomiast wracając, mówię, do województwa, no niestety to wszystko gdzieś tam w tej administracji ugrzęzło. Takie trochę, ja dam państwu przykład, jak zaczynałem w środkach unijnych, zaczynałem od SAPARD-u, czyli jeszcze środków przedakcesyjnych. W 2002 roku miałem przyjemność budować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek sapardowski liczył dwie strony. Dosłownie dwie strony, czyli dane beneficjenta i co chce za te pieniądze zrobić. I tyle. I jakoś tam nikt go nie traktował jak potencjalnego złodzieja i tak dalej. Wykorzystaliśmy 106%. 106. 6 dostaliśmy jeszcze dodatkowo za te dobre wykorzystanie, czyli tego bonusa. Dzisiaj wnioski liczą po kilkadziesiąt, jak nie po kilkaset stron.
200 stron.
200, tak. 200 i więcej. Też widziałem wniosek, który ma 400 tak. Ileś stron.
Nie, no, ale po to z gospodarza, który chce kupić ciągnik wymagać, żeby
w zasadzie...
to...
Nie, to tak samo jak z tą drogą. No po cóż pisać jakieś opasłe tomiska projektu na drogi, jak wiadomo, jaka droga jest. No albo dwupasmówka, albo jednopasmówka. I cel, cóż, to jest standard, nie? I sami się trochę złapaliśmy we własną pułapkę. Ja zawsze chciałem upraszczać, a w tej chwili mówię, urzędnicy sami stworzyli takie procedury i między innymi te procedury hamują wydawanie tych środków. Natomiast ja powiem, ja już o ministrowi ostatnio swojemu tłumaczę, bo to i w Agencji Restrukturyzacji też zaczyna się ten problem, że te instytucje, które mają dystrybuować te środki, zaczynają je windykować, bo mówię, w agencji też ciężko się przebić.
Gubią się w tych
kwitach. Tak, to się po prostu gubienie w kwitach i windykacja. To samo jest w Urzędzie Marszałkowskim. No, ile razy można wysyłać jakieś wezwanie do poprawy? No to albo przeszedł ocenę formalną, albo nie przeszedł. Albo przeszedł merytoryczną, albo nie przeszedł. I to jest, mówię, te ja uzupełniania to po prostu zabijają nas.
Jak wygląda jak gdyby proces tych środków unijnych na takim przykładzie, który w sposób własny przeżyłem? Otóż w ramach środków unijnych remontowaliśmy zabytkową kamienicę i w trakcie remontu odkryto freski na suficie. W związku z tym zgłosił się konserwator zabytków, który wstrzymał budowę. Tak. No bo powiedział, no trzeba odkryć te freski, zobaczyć, co tam jest z tymi freskami. Być może trzeba domalować to, co się złożyło.
Może to Michał Anioł na Podlasiu.
Może to Michał Anioł na Podlasiu. W związku z tym doprowadzono do sytuacji, że ja musiałem wstrzymać budowę. W związku z tym wstrzymałem budowę, jednocześnie wstrzymałem pobieranie środków, no bo nie mogę brać środków, jeżeli nie prowadzę budowę.
No nie ma protokołów odbiorów częściowych.
Protokołów odbiorów częściowych. Inwentaryzacja przez konserwatora zabytków trwała rok i cofnięto mi dotację na końcówkę remontu w wyniku decyzji administracyjnej. Projekt się skończył. Konserwator stwierdził, no, że te freski po roku no, nie były takie istotne, żeby je tam generalnie zostawić.
No, trwało to rok.
Ale generalnie rzecz biorąc, trwało to rok i generalnie 680 tysięcy złotych dotacji trzeba było zwrócić do regionalnego programu operacyjnego. Akurat nie mówimy o województwie podlaskim, ale to jest przykład, jak gdyby zbyt restrykcyjnego i urzędniczego podejścia jak gdyby do tej sytuacji. Jeżeli dzisiaj mówimy o czymś takim, że ktoś ma się decydować na jakąś niewielką dotację i znosić jak gdyby ten problem, to myślę, że to jest po prostu... zaczyna być już kłopotliwe. To znaczy urzędnicy, próbując uciekać kompletnie od odpowiedzialności, albo próbując tworzyć czasami bat na przedsiębiorców, doprowadzają do tego, że te środki są niestrawne. Nie, tak. To znaczy nie daje się ich aplikować. I ktoś, kto potem ma doświadczenia z projektami unijnymi i z innymi rzeczami tego typu, zaczyna na te pieniądze patrzeć jak gdyby zupełnie z innym dystansem. A one powinny być tak zwanymi luźnymi pieniędzmi, napędzającymi gospodarkę i powodującymi powstawanie innowacyjności, a nie po prostu tworzenie skostniałych struktur jak gdyby w tym zakresie.
Idąc tym tokiem myślenia kolegi, to jeżeli przedsiębiorca składa projekt czy wniosek powiedzmy w roku 2015, a umowę ma podpisaną w 2017, to też jakby, to też już nie jest rozwój, tylko blokada, bo on tak naprawdę nie wie, czy dostanie, czy nie dostanie, czy swoje inwestować, czy nie inwestować i to ta niepewność, a też koszt powiedzmy napisania całego projektu, to nie tylko już dla przedsiębiorców, ale już i samorządowcy to wielokrotnie podnosili, że powinna być jakaś preselekcja wniosków, a to tak składają całe kompletne wnioski, studia wykonalności, biznesplany i tak dalej, co kosztuje, potem się okazuje, że tych pieniędzy nie dostanie.
Doprowadzono też do absurdalnej sytuacji, że przedsiębiorca sam nie może napisać wniosku. Są firmy specjalizujące się w przygotowywaniu wniosku.
Tak skomplikowane są przepisy.
Do tego należy dołożyć całą masę dodatkowych dokumentów, które też się zleca. Bo dla większych wniosków trzeba robić badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta, tak. które kosztuje i nie da się tego zrobić szybko. Jak się da to zrobić szybko, to jest bardzo drogo. I cała masa dodatkowych dokumentów wynikających chociażby z wyceny gruntów, analizy jakiejś tam infrastrukturalnej, co powoduje, że wniosek ma 200 stron, że tak powiem, załącznikami to być może 500. Przygotowują to specjalistyczne firmy, które biorą też spore pieniądze za przygotowanie takiego wniosku. Na końcu ryzyko wynikające z takiego wyłożenia pieniędzy jest bliżej niewiadome i to wszystko odstrasza ludzi.
Ale ja z uporem maniaka będę wymyślał kolejne sprawy, żeby te pieniądze wykorzystać, bo szkoda by ich
znaczy,
było.
Znaczy, żeby je wykorzystywać, trzeba uprościć procedury.
Ale czy nie można się na przykład umówić z przedsiębiorcami? Słuchajcie, kochani, musimy wykorzystać te pieniądze. Wy na razie inwestujecie własne, a my później uruchomimy takie programy,
panie
żeby to zrekompensować.
I potem wchodzą panowie z alfabetem na plecach i wyprowadzają i tego przedsiębiorcę, i tego, który to powiedział. Także spokojnie, to takie procedury mamy. Nie, nie, tego się nie da tak zrobić, natomiast na pewno da się zrobić jedno. Zwołać, bo to już jakby dojrzała ta sytuacja. Ja przynajmniej bym tak zrobił, tak robiłem w wielu miejscach. Zrobić szybki audyt, wezwać pracowników, tych, którzy się tym zajmują. Nakreślić te ryzyka, tak jest, i wskazać pewną drogę i działać, podpisywać, jak najszybciej podpisywać umowy, nie czepiać przy rozliczeniach, bo naprawdę jedna gehenna to jest do podpisania umowy, a druga gehenna to jest składanie wniosków o płatność później. I tutaj też to już jest takie czasami wymyślanie, normalnie ze przeproszeniem cudów. I tutaj też powinno się popatrzeć.
Przykład z życia, to tak, znaczy bo... z Warszawy do Zielonej Góry musiałem pojechać, żeby podpisać wniosek, bo wniosek się na 250 tysięcy złotych różnił o jeden grosz.
No to ja kiedyś 10 groszy szukałem dwa tygodnie, zapłacił i
to jest
nie
po prostu
problem.
Kuriozum całego wniosku. Zrobiłem 1000 kilometrów, straciłem cały dzień. Dlaczego? Bo pani miała skalowanie w Excelu w innej pozycji niż skalowanie w Excelu w komputerze osoby, która u mnie to rozliczała. To jest po prostu kuriozum już tych wniosków, o których...
Bo u nas...
A ponieważ to był... Na szczęście pani złożyła przedostatni dzień, to ja jeszcze miałem jeden dzień na wyprowadzenie, więc następnego dnia rano dowiedziałem się o godzinie 8, że mam się znaleźć w Zielonej Górze do godziny 15 i po prostu złożyć wniosek.
Całe szczęście, że w Zielonej Górze mają lotnisko.
Nie,
jechał samochodem.
ale to jest sytuacja po prostu...
podkreślić uroki lotniska.
Pokazuje po prostu kuriozalną sytuację z zawikłaniem składania projektów i to robią w zasadzie urzędnicy, bo oglądam wnioski, które składają inne uczelnie w zachodniej części Europy i one są o 80% prostsze.
Ja panu powiem, że jest taka firma z Białegostoku, która otworzyła swój oddział w Niemczech, bo napisanie wniosku o dotację unijną w Niemczech zajmuje jedną stronę, a u nas to panowie przed chwilą powiedzieli.
Panie doktorze, z życia lepszy przykład jak wykład. Także ja w Finlandii, będąc tam niedawno, poprosiłem, bo tak człowiek na bieżąco właśnie z tymi opóźnieniami i tak dalej, i zobaczyłem, jak fiński rolnik ma wniosek. To o tym, co mówiłem o Sapardzie, czyli dwie strony. Na jednej stronie jego dopłaty, dane, numer tak? I tak, nie o dopłaty, nie, o dotację na sprzęt. I mało tego, tam jeszcze u nas rolnik sam musi gdzieś tam biegać, wypełniać, udowadniać, że to jest potrzebne. Tam przyjeżdża komisja, która mówi, że nie wiem, młodego, bo to akurat młody chłopak był, zaczynał prowadzenie gospodarstwa po ojcu. Taki ciągnik, tyle koni mechanicznych ci się należy na te twoje hektary i tak dalej. I to poszło. I wszystko to trwało gdzieś około 2 miesięcy, łącznie z potem tam z finansowaniem. A u nas, no niestety, no u nas, ja mówię, Polska instytucjonalna nas kiedyś zabije i tyle.
A na razie mamy 106 milionów, które musimy wydać do końca roku. 50 to z całą pewnością, bo inaczej te pieniądze Polska straci, a pozostałe 56 straci tylko województwo
podlaskie. Wstyd, że jesteśmy na tym ostatnim miejscu, bo to jest naprawdę największy wstyd dla tego województwa i hańba dla tego zarządu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dzisiaj gościliśmy w naszym studiu Karola Tylendę, dyrektora biura senatora PiS Tadeusza Romańczuka oraz Piotra Kusznieruka, szefa zarządu wojewódzkiego SLD na Podlasiu. Dziękuję.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.